Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Od czego rozpocząć ścieżkę awansu? W którym kierunku zrobić pierwszy krok rozwoju? O awansie zawodowym porozmawiam z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Chcemy awansować, chcemy mieć wyższe stanowisko. Jak rozpocząć tą drogę awansu w pracy? Na co zwrócić uwagę i gdzie zrobić ten pierwszy krok?
Na pewno warto zwrócić uwagę, czy jest przestrzeń do tego, żebyśmy awansowali w pracy. Bo może się okazać, że nad nami jest kierownik, on jest od 30 lat kierownikiem i on będzie tam po prostu, aż się nie skończy albo ta firma, albo on. I to jest taka sytuacja, która jest częsta w organizacji, czyli ja mam chęci awansować, chcę być na wyższym stanowisku, chcę mieć większą odpowiedzialność, ale tam po prostu w organizacji nie ma takiej przestrzeni na to. Więc warto sobie zobaczyć, czy ja jestem w stanie sobie sama wyobrazić taką przestrzeń. Bo może tej przestrzeni nie ma, co nie oznacza, że jej nie może być. I teraz jeżeli ja na przykład stwierdzam, że mam takie kompetencje, żeby wprowadzać nowych pracowników. W mojej organizacji nikt nie wprowadza nowych pracowników. Mój szef, nie wiem, kierownik, dyrektor jest zajęty. To ja mogę wyjść do organizacji z propozycją. Ja bym bardzo chciała pomóc wprowadzać nowych pracowników. Widzę, że to jest ważne, widzę, że to pomaga też potem im się rozwijać i zostać w organizacji. Nie ma takiej roli, ja bym mogła to robić. Ale to chodzi też właśnie o to, żeby znaleźć sobie przestrzeń samemu, jeśli organizacja jej nie daje, bo organizacja niestety coraz częściej byśmy chcieli, żeby dawały taką przestrzeń, ale patrząc na chaos, jaki funkcjonuje w wielu organizacjach, to po prostu takiej uwagi, uważności na pracownika ciągle bardzo brakuje.
Iść dwutorowo, że my tutaj robimy sobie po godzinach albo po południach jakieś kursy, szkolenia, a jednocześnie rozmawiamy z szefem i patrzymy, czy da się awansować. Czy jaka kolejność powinna być?
To zawsze zależy od tego, jaki jest nasz szef, bo historii jest tak wiele, że każda z tych opcji może być albo świetna, albo średnia. Mm-hmm. I jeżeli na przykład pójdziemy do naszego przełożonego, który bardzo boi się tego, że ktoś zajmie jego miejsce i ma bardzo duże ego.
To nie ma
i my mu powiemy, że bardzo byśmy chcieli awansować w organizacji. Co możemy zrobić, żeby znalazł dla nas jakąś przestrzeń? No to jest duża szansa, że on znajdzie taką przestrzeń, że i nas w tej organizacji nie będzie. Więc tutaj trzeba mocno wyczuć, w jakiej my jesteśmy firmie, bo możemy być w organizacji, w której możemy przyjść i powiedzieć przełożonemu, marzy mi się, żeby robić coś więcej, bo czuję, że to mi już nie rozwija tak, jakbym chciała. I bardzo możliwe, że ten nasz przełożony sam nam wskaże drogę, sam wyśle nas na szkolenie i powie, zobacz, a tutaj na przykład nie mamy osoby, która w organizacji zajmuje się, nie wiem, dajmy na to jakimiś działaniami marketingowymi. Pamiętajmy też, że awans nie jest tylko i wyłącznie awansem, który jest w strukturze wzwyż. Może być też awans, który jest poziomy.
To znaczy?
Który sprawia, że na przykład byłaś osobą w administracji, nie wiem, wspierałaś na przykład dział księgowości, ale skończyłaś studia i twoim marzeniem jest praca w marketingu. I w momencie, w którym pokazujesz taką przestrzeń u siebie, chęć i gotowość, firma może stworzyć takie stanowisko, bo może nawet go nie miała, ale może stworzyć takie stanowisko i wtedy twój awans jest awansem poziomem, czyli idziesz w strukturze jakby w tym samym, na tym samym poziomie stanowisk, ale z twojej perspektywy jest to awans, bo robisz coś ważniejszego dla organizacji, bo robisz coś w kierunku swojego rozwoju, który jest dla ciebie, nie wiem, czy to właśnie rozwojem po studiach, czy po prostu to jest twoje marzenie.
Niektórzy mówią, jeśli mowa o awansie, o firmach ze szklanym sufitem. Co to znaczy?
No to jest taka sytuacja, w której nie ma nic wyżej. Nie jesteś w stanie osiągnąć nic wyżej, szczególnie jeżeli struktura jest bardzo płaska. Czyli na przykład mamy, dajmy na to, wielu specjalistów, i nad nim jest jeden dyrektor, który jest tam całe życie. I wiadomo, że każda z tych osób, która chciałaby awansować, nie jest w stanie nic z tym zrobić, dlatego że w strukturze nie ma takiego miejsca, a ten sufit wyznaczony często właśnie przez tą jedną osobę, która być może, tak jak wcześniej mówiliśmy, ma trochę zbyt wybujałe ego albo duży lęk, duże poczucie takiego stresu związanego z tym, że jednak ktoś młodszy ją z tego stanowiska, mówiąc kolokwialnie, wygryzie, sprawia, że ci pracownicy niżej nie są w stanie się w organizacji rozwijać, co jest bardzo trudne dla organizacji, dlatego że często organizacje tracą najlepszych ludzi, tych najbardziej ambitnych, dlatego że nie ma dla nich miejsca. I warto byłoby w niektórych sytuacjach stworzyć ten pośredni szczebel, szczególnie jeśli mamy zespoły. Zasady budowania zespołów mówią, że idealny zespół to jest tylko zespół, który ma 5 członków, takich do zarządzania. Oczywiście zespoły mogą być większe, chodzi bardziej o to, ile powinno przypadać osób na jednego lidera. Więc jeżeli mamy duży zespół pracowników, to być może to jest przestrzeń do tego, żeby właśnie z takich naturalnych liderów tego zespołu stworzyć taki pośredni etap w całej hierarchii firmy.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2%, informuje Główny Urząd Statystyczny. Na koniec ubiegłego roku w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 812 tysięcy bezrobotnych. W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 5,1%. Oznacza to, że liczba bezrobotnych w kraju między listopadem a grudniem ubiegłego roku wzrosła o 12 tysięcy osób. Sejm przyjął ustawę budżetową na ten rok. Zgodnie z założeniami w bieżącym roku dochody państwa mają wynieść 604 miliardy 700 milionów złotych, natomiast wydatki 672 miliardy 700 milionów. Deficyt nie więcej niż 68 miliardów złotych. Budżet gwarantuje środki na najważniejsze programy społeczne, takie jak Rodzina 500+, Dobry Start czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a także waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca. Ustawa trafiła na biurko prezydenta. 1 lutego rozpoczyna się nowy nabór wniosków na świadczenie 500+. Resort Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Minister Marlena Maląg zaznacza, że wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia.
Tutaj bardzo ważna jest rzecz, zresztą rodzice bardzo sprawnie składają te wnioski, aby do miesiąca kwietnia te wnioski złożyć, bo wtedy mamy płynność w wypłacie świadczeń, nie mamy żadnej przerwy.
Do tej pory świadczenie 500+ objęło 7 milionów dzieci na kwotę 220 miliardów złotych. Świadczenie pielęgnacyjne zostało powiązane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. W tym roku wyniesie 2458 zł miesięcznie. Renta socjalna została zrównana z minimalną emeryturą. Od 1 marca wyniesie 1588 zł i 44 grosze. W styczniu pracownicy nieznacznie gorzej ocenili sytuację w swoich miejscach pracy, minimalnie poprawiły się natomiast ich przewidywania co do przyszłości, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Odnotowano też polepszenie nastrojów na lokalnych rynkach pracy. W styczniowym badaniu 51% respondentów pozytywnie oceniło aktualną sytuację w zakładach pracy. Najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowano wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W Polsce zatrudnienie znalazło 39% uchodźców z Ukrainy, wynika z badania zrealizowanego przez Manpower i Fundację Totalizatora Sportowego. Ci, którzy nie mają zatrudnienia, jako główne powody wskazują nieznajomość języka polskiego i brak ofert odpowiadających ich kompetencjom. Jak wskazano w raporcie, 42% uchodźców z Ukrainy zamierza na dłużej osiąść w Polsce, 19% chce wrócić do Ukrainy, ale dopiero za jakiś czas, a 14% planuje powrót w ciągu 3 lat od zakończenia wojny.
Zawody przyszłości.
W tej części audycji mówimy o zawodach, które powstaną, jednak tym razem nietypowo, bo dzień 22 lutego może stać się początkiem końca zawodu prawnika. Dlaczego? Już Państwu tłumaczę. Iwona Wysocka, dzień dobry. 22 lutego odbędzie się historyczna sprawa sądowa, w której oskarżonych o przekroczenie prędkości będzie broniła sztuczna inteligencja. Rozprawa odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, ale nie wiadomo dokładnie ani w jakim mieście, ani nawet stanie, ponieważ twórcy programu komputerowego chcą uniknąć ewentualnego zablokowania sprawy przez któregoś z sędziów. Oskarżeni, zaopatrzeni w słuchawki Bluetooth, będą na sali sądowej powtarzać to, co powie im cyfrowy robot obrońca. Prawnik robot będzie na bieżąco informowany o przebiegu postępowania sądowego, a sztuczna inteligencja odpowie argumentami prawnymi. Robot jest tak zaprogramowany, by odzywać się, gdy wymaga tego potrzeba, i milczeć stosownie do sytuacji. SI będzie prowadzić obronę, mając dostęp do wszystkich możliwych amerykańskich przepisów prawa, do precedensów i to przeglądając je natychmiast. Dzięki temu jest szansa, że sprawa odbędzie się bardzo sprawnie i zakończy szybko. Żaden ludzki prawnik nie będzie w stanie dorównać w tym sztucznej inteligencji. Startup Do Not Pay, po polsku nie płać, który zaprogramował cyfrowego prawnika obrońcę, argumentuje, że większości ludzi nie stać na reprezentację prawną. Udział cyfrowego prawnika w prawdziwej rozprawie być może otworzy drogę dla tego typu rozwiązań do wprowadzenia ich już na stałe. A wówczas wybór studiów prawniczych na przyszłość może stać się
się po prostu bezsensowny. Startup Do Not Pay stworzył już m.in. szablony, które pomagają ludziom ubiegać się o zwrot pieniędzy od linii lotniczych oraz negocjować stawki za rozmaite abonamenty. Udział cyfrowego robota w prawdziwej sprawie sądowej będzie historycznym przełomem. Do czego to doprowadzi? Pewnie przekonamy się pod koniec lutego.
Głos pracownika.
Na dzisiaj to już koniec, ale zapraszam do kontaktu z nami. Nasz adres mailowy to glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska, do usłyszenia jak zwykle za tydzień.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.